Elena Ferrante. Historia ucieczki. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka włoskiego przełożyła Lucyna Rodziewicz-Doktor. Czyta Laura Breszka. Postaci występujące w powieści i krótka informacja o ich losach w poprzednich tomach. Rodzina Cerullo. Rodzina Szewca. Fernando Cerullo, szewc, ojciec Lili, nie pozwala córce kontynuować nauki po ukończeniu szkoły podstawowej. Nuncja Cerullo, matka Lili, ma bliski kontakt z córką, ale brakuje jej stanowczości, by wraz z nią sprzeciwić się ojcu. Rafaella Cerullo, zwana Liną albo Lilą, urodziła się w sierpniu 1944 roku. W chwili zniknięcia ma 66 lat. Nie pozostawia po sobie żadnego śladu. Zdolna uczennica, w wieku 10 lat pisze opowiadanie zatytułowane Błękitna wróżka. Po ukończeniu szkoły podstawowej porzuca naukę i rozpoczyna praktykę w zakładzie szewskim. W bardzo młodym wieku wychodzi za Stefano Carracciego i z powodzeniem prowadzi najpierw sklep z wędlinami na nowym osiedlu, a potem butik na Piazza dei Martiri. Podczas wakacji na Iski zakochuje się w Nino Sarratorem, dla którego porzuca męża. Po rozpadzie związku z Nino i narodzinach syna Gennara, Lila odkrywa, że Stefano będzie miał dziecko z Adą Capuccio. Definitywnie odchodzi od męża. Z Enzo Scanną przeprowadza się do San Giovanni a Teduccio i rozpoczyna pracę w fabryce wędlin Bruna Soccavo. Rino Cerullo, starszy brat Lili, szewc. Wraz z ojcem Fernandem i dzięki Lili oraz pieniądzom Stefano Carracciego zakłada fabryczkę obuwia Cerullo. Żeni się z siostrą Stefano, Pinuccią Carracci, z którą ma syna Ferdinanda zwanego Dino. Pierwszy syn Lili nosi imię Rino. Inne dzieci. Rodzina Greco, rodzina Woźnego. Elena Greco, zwana Lenuccią albo Lenu. Urodzona w sierpniu 1944 roku, jest autorką tej długiej historii. Elena zaczyna ją pisać w chwili, w której dowiaduje się o zniknięciu przyjaciółki z dzieciństwa, Liny Cerullo, którą tylko ona nazywa Lilą. Po szkole podstawowej Elena z powodzeniem kontynuuje naukę. W liceum, dzięki protekcji profesor Galliani i wrodzonym umiejętnościom, bez szwanku wychodzi ze sporu z katechetą na temat roli Ducha Świętego. Za namową Nino Sarratorego, w którym jest od najmłodszych lat potajemnie zakochana i z pomocą Lili, opisuje zajście w artykule. Ten jednak nie zostaje przyjęty do druku przez pismo, z którym współpracuje Nino. Jej wieloletnią naukę wieńczy obrona pracy magisterskiej w wyższej szkole w Pizie, gdzie poznaje późniejszego narzeczonego Pietro Airote oraz publikacja powieści, w której opowiada o swojej dzielnicy i o młodzieńczych doświadczeniach na Iski. Peppe, Gianni i Elisa. Młodsze rodzeństwo Eleny. Ojciec, woźny w magistracie. Matka, gospodyni domowa. Elena ma obsesję na punkcie tego, że jej matka kuleje. Rodzina Carraccich. Rodzina Don Achillego. Don Achille Carracci. Prawdziwy potwór z bajek. Spekulant, lichwiarz. Został zamordowany. Maria Carracci, żona Don Achillego, matka Stefano, Pinucci i Alfonsa. Pracuje w rodzinnym sklepie z wędlinami. Stefano Carracci, syn zamordowanego Don Achillego, mąż Lili. Zarządza dobrami zgromadzonymi przez ojca. Dzięki dobrze prosperującym dwóm sklepom z wędlinami i butikiem na Piazza dei Martiri, który otwiera z braćmi Solara, staje się znaną w dzielnicy postacią. Rozczarowany burzliwym małżeństwem z Lilą, potajemnie spotyka się z Adą Capuccio, z którą zamieszkuje po tym, jak kochanka zachodzi w ciążę, a Lila przeprowadza się do San Giovanni a Teduccio. Pinuccia, córka Don Achillego. Najpierw pracuje w rodzinnej wędliniarni, a potem w butiku. Poślubia brata Lili, Rino, z którym ma syna Ferdinanda, zwanego Dinem. Alfonso, syn Don Achillego. Kolega Eleny ze szkolnej ławy, zaręczony z Marisą Sarratore. Jemu zostaje powierzony butik na Piazza dei Martiri. Rodzina Peluso, rodzina stolarza. Alfredo Peluso, stolarz, komunista, oskarżony o zamordowanie Don Achillego, skazany, umiera w więzieniu. Giuseppina Peluso, żona Alfreda. Pracownica zakładu tytoniowego, oddana dzieciom i odbywającemu karę mężowi. Po jego śmierci odbiera sobie życie. Pasquale Peluso, najstarszy syn Alfreda i Giuseppiny. Murarz, komunista, aktywista. Jako pierwszy dostrzegł urody Lili i wyznał jej miłość. Nienawidzi rodziny Solara. Jego dziewczyną była Ada Capuccio. Carmela Peluso, chce by ją nazywano Carmen. Siostra Pasqualego pracuje w sklepiku z pasmanterią, ale wkrótce zostaje zatrudniona przez Lilę w nowym sklepie z wędlinami otworzonym przez Stefano. Przez wiele lat była dziewczyną Enzo Scanny, ale ten po powrocie z wojska zostawia ją bez słowa wyjaśnienia. Carmela zaręcza się z właścicielem stacji benzynowej. Inne dzieci. Rodzina Capuccio, rodzina oszalałej wdowy. Melina, krewna Nunci Cerullo, wdowa. Sprząta klatki schodowe w starej dzielnicy. Była kochanką Donato Sarratorego, ojca Nino. Rodzina Sarratore opuszcza dzielnicę właśnie z powodu ich relacji. Melina traci wtedy zmysły. Mąż Meliny. Rozładowuje towar na targu owocowo-warzywnym, umiera w niejasnych okolicznościach. Ada Capuccio, córka Meliny. W dzieciństwie pomaga matce w sprzątaniu. Dzięki Lili zostaje zatrudniona jako sprzedawczyni w wędliniarni w starej dzielnicy. Przez wiele lat jest dziewczyną Pasqualego Peluso. Zostaje kochanką Stefano Carracciego. Gdy odkrywa, że jest z nim w ciąży, przenosi się do jego mieszkania. Owocem ich związku jest córeczka Maria. Antonio Capuccio, brat Ady, mechanik. Były chłopak Eleny, bardzo zazdrosny o Nino Sarratorego. Zadręcza się myślą o możliwym powołaniu do służby wojskowej, ale kiedy Elena zwraca się do braci Solara, aby mu tego oszczędzić, czuje się głęboko upokorzony i kończy ich związek. W wojsku przeżywa załamanie nerwowe i zostaje przedwcześnie zwolniony. Po powrocie, by utrzymać rodzinę, zatrudnia się u Michele Solary. Ten w pewnym momencie zleca mu tajemnicze zadanie i na wiele lat wysyła do Niemiec. Inne dzieci. Rodzina Sarratore. Rodzina kolejarza poety. Donato Sarratore. Pracownik kolei, poeta, dziennikarz. Wielki kobieciarz, był kochankiem Meliny Capuccio. Podczas wakacji na Iski Elena przebywa pod jednym dachem z rodziną Sarratore. W końcu ucieka z wyspy przed seksualnym molestowaniem przez Donato. Ale podczas jednych z kolejnych wakacji, pogrążona w cierpieniu z powodu romansu Nino i Lili, oddaje mu się na plaży. Aby wyrzucić z pamięci to upokarzające doświadczenie, opisuje je w swojej książce, która następnie zostaje opublikowana. Lidia Sarratore, żona Donato. Nino Sarratore, najstarszy z pięciorga dzieci Donato i Lidii. Nienawidzi ojca. Jest zdolnym studentem. Ma romans z Lilą, a gdy ona zachodzi w ciążę, na krótko zamieszkują razem. Marisa Sarratore, siostra Nino. Jest zaręczona z Alfonsem Carraccim. Pino, Clelia i Ciro Sarratore. Młodsze dzieci Donato i Lidii. Rodzina Scanno. Rodzina handlarza owocami. Nicola Scanno, handlarz owocami. Assunta Scanno, żona Nicoli, umiera na raka. Enzo Scanno, syn Nicoli i Assunty, również sprzedaje owoce. Lila od wczesnego dzieciństwa darzy go sympatią. Enzo przez długi czas był w związku z Carmen Peluso, ale rzuca ją bez słowa wyjaśnenia po powrocie z wojska. W wojsku wraca do nauki i zaocznie zdobywa tytuł rzeczoznawcy przemysłowego. Kiedy Lila postanawia odejść od Stefano, zabiera ją i Gennara i przeprowadza się do San Giovanni a Teduccio. Inne dzieci. Rodzina Solara, rodzina właściciela baru cukierni Solara. Silvio Solara, właściciel baru cukierni, monarchista i faszysta, kamorysta powiązany z nielegalnymi interesami w dzielnicy. Sprzeciwiał się powstaniu fabryczki obuwia Cerullo. Manuela Solara, żona Silvia, lichwiarka, jej czerwony zeszyt budzi postrach w dzielnicy. Marcello i Michele Solara, synowie Silvia i Manueli. Pyszałkowaci i aroganccy, ale lubiani przez miejscowe dziewczyny, oczywiście z wyjątkiem Lili. Marcello zakochuje się w Lili, ale ona go odrzuca. Michele, niewiele młodszy od Marcella, jest bardziej wyrafinowany, inteligentny i brutalny. Zaręcza się z Giliolą, córką cukiernika, ale z biegiem lat rośnie w nim coraz większa żądza i obsesja na punkcie Lili. Rodzina Spaniuolo. Rodzina cukiernika. Pan Spaniuolo, cukiernik, pracuje w barze cukierni Solara. Rosa Spaniuolo, żona cukiernika. Giliola Spaniuolo, córka cukiernika zaręczona z Michele Solarą. Inne dzieci. Rodzina Airota. Guido Airota, profesor literatury greckiej. Adele, żona profesora. Współpracuje z mediolańskim wydawnictwem, które wydaje powieść Eleny. Maria Rosa Airota, najstarsza córka, wykłada historię sztuki na Uniwersytecie w Mediolanie. Pietro Airota, kolega ze studiów i narzeczony Eleny. Czeka go wspaniała kariera naukowa. Nauczyciele. Pan Ferraro, nauczyciel i bibliotekarz, nagradza małą Lilę i Elenę za wytrwałe czytanie książek. Pani Oliviero, nauczycielka. Jako pierwsza dostrzega możliwości Lili i Eleny. Lila w wieku 10 lat pisze bajkę zatytułowaną Błękitna wróżka. Historyjka bardzo podoba się Elenie, więc daje ją do przeczytania pani Oliviero. Nauczycielka jednak nigdy nie wyraża swojej opinii, gdyż jest zła na rodziców Lili, że ci postanowili nie posyłać córki do gimnazjum. Przestaje zajmować się Lilą i koncentruje się wyłącznie na postępach Eleny. Umiera po długiej chorobie, wkrótce po zakończeniu studiów przez Elenę. Pan Gerace, nauczyciel w gimnazjum. Pani Galiani, nauczycielka w liceum. Dobrze wykształcona komunistka. Zachwycona inteligencją Eleny. Pożycza jej książki, broni w sporze z katechetą, zaprasza do domu na przyjęcie wydane przez dzieci. Ich relacje ochładzają się, kiedy Nino, ogarnięty uczuciem do Lili, zrywa z Nadią. Pozostałe postaci. Gino, syn aptekarza, pierwszy chłopak Eleny. Nella Incardo, kuzynka pani Oliviero. Mieszka w Barano d'Ischia i każdego lata wynajmuje pokoje rodzinie Serratore. Gości Elenę podczas wakacji. Armando, student medycyny, syn pani Galiani. Nadia, studentka, córka pani Galiani, dziewczyna Nino. Nino zrywa z nią listownie, kiedy zakochuje się w Lili. Bruno Soccavo, przyjaciel Nino Serratorego i syn bogatego przemysłowca San Giovanni a Teduccio. Zatrudnia Lilę w rodzinnym zakładzie wędliniarskim. Franco Mari, student i chłopak Eleny podczas pierwszych lat na uniwersytecie. Dorosłość. Po raz ostatni widziałam się z Lilą 5 lat temu, zimą 2005 roku. Wybrałyśmy się wczesnym rankiem na spacer wzdłuż głównej ulicy i, jak to bywało od lat, nie czułyśmy się ze sobą swobodnie. Pamiętam, że mówiłam tylko ja. Ona coś nuciła pod nosem, witała się z przechodniami, którzy nawet jej nie odpowiadali, a gdy już się odezwała, wykrzykiwała tylko jakieś niezwiązane z tematem frazesy. W minionych latach wydarzyło się zbyt wiele złego, czasem nawet potwornego, więc by na powrót połączyła nas zażyłość, potrzebne nam były zwierzenia. Mnie jednak brakowało sił, by poszukać właściwych słów, a jej, choć siły pewnie miała, chęci, nie czuła takiej potrzeby. Nadal bardzo ją lubiłam i spotykałam się z nią za każdym razem, kiedy przejeżdżałam do Neapolu, choć muszę przyznać, że nie bez strachu. Zmieniła się. Starość dopadła nas obie, ale podczas gdy ja walczyłam ze skłonnością do tycia, ona niezmiennie wyglądała jak skóra naciągnięta na kości. Nosiła krótkie włosy, które sama sobie ścinała i była siwa, nie z wyboru, lecz z niedbalstwa. Coraz bardziej pomarszczona twarz przypominała twarz jej ojca. Śmiała się nerwowo, piskliwie i mówiła zbyt głośno. Bez ustanku gestykulowała, nadając ruchom rąk tak okrutną determinację, jakby chciała rozciąć na pół domy, ulice, przechodniów i mnie. Kiedy przechodziłyśmy przed szkołą podstawową, minął nas nieznany mi młodzieniec. Krzyknął do Lili, że na skwerze obok kościoła znaleziono ciało kobiety. Ruszyłyśmy w tę stronę. Lila, ciągnąc mnie za sobą, przepchnęła się niegrzecznie w sam środek grupki gapiów. Na ziemi, obrócona na bok, leżała strasznie gruba kobieta ubrana w niemodny, ciemnozielony prochowiec. Lila rozpoznała ją od razu, ja potrzebowałam kilku chwil. Patrzyłyśmy na naszą koleżankę z dzieciństwa, Giliole Spaniuolo, byłą żonę Michele Solary. Nie widziałam jej od kilkudziesięcioleci. Niegdyś ładna twarz zbrzydła z wiekiem. Kostki rozrosły się do potwornych rozmiarów. Jej w młodości ciemne włosy teraz były ognisto-czerwone, długie jak dawniej, ale przerzedzone, rozrzucone w nieładzie po ziemi. Na jednej stopie miała zniszczony but na płaskim obcasie, na drugiej tylko szarą wełnianą skarpetę z dziurą na dużym palcu. But leżał metr dalej, jak gdyby spadł, kiedy ona wierzgała nogami, broniąc się przed bólem albo przerażeniem. Rozpłakałam się, Lila spojrzała na mnie z poirytowaniem. Usiadłyśmy na pobliskiej ławeczce i czekałyśmy w milczeniu, aż Giliola zostanie zabrana. Potem poszłyśmy do domu Lili, starego małego mieszkanka, odziedziczonego po rodzicach, w którym żyła z synem Rino. Zaczęłyśmy rozmawiać o dawnej koleżance. Ona wyrażała się o niej źle. Skrytykowała życie, jakie wiodła, jej pretensjonalność, przewrotność. Tym razem to ja nie słuchałam. Nie mogłam oderwać myśli od twarzy leżącej na ziemi, od tego, jak bardzo przerzedziły się jej długie włosy, od białych, łysych placków skóry na głowie. Jak wiele osób, z którymi się wychowywałyśmy, już nie żyło. Zniknęło z powierzchni ziemi z powodu choroby, bo nerwy nie wytrzymały pod naporem udręk, bo przelano ich krew. Siedziałyśmy w kuchni pogrążone w otępieniu. Żadna nie ruszyła się, aby posprzątać ze stołu. Potem znowu wyszłyśmy. Zimowe słońce nadało otoczeniu radosny wygląd. W przeciwieństwie do nas stara dzielnica prezentowała się jak dawniej. Nic się nie zmieniły niskie i szare budynki, podwórko, na którym się bawiłyśmy, główna ulica, ciemny wjazd do tunelu i przemoc. Zmienił się za to dalszy krajobraz. Nie było już zielonkawych połaci przy stawach. Stara fabryka konserw rozpadła się. W ich miejsce wyrosły oszałamiające szklane drapacze chmur, zapowiedź świetlistej przyszłości, w którą nikt nie uwierzył. Te zmiany przez lata dostrzegałam mimowolnie, rzadko przyglądając się im z ciekawością. Jako dziecko wyobrażałam sobie, że Neapol poza naszą dzielnicą pełen jest cudowności. Na przykład dawno temu wieżowiec przy dworcu głównym, pnący się piętro po piętrze, wywierał na mnie ogromne wrażenie. Z zachwytem patrzyłam na szkielet budynku wyrastający u boku odważnie zaprojektowanej stacji kolejowej, który wtedy wydawał nam się bardzo wysoki. Jakże się dziwiłam, przechodząc przez Piazza Garibaldi. Spójrz, jaki wysoki, mówiłam do Lili, do Carmen, do Pasqualego, do Ady i Antonia, do wszystkich dawnych kolegów i koleżanek, z którymi zapuszczałam się nad morze, na skraj zamożnych dzielnic. Myślałam sobie, że tam w górze mieszkają anioły i z pewnością cieszą oko widokiem całego miasta. Och, jakżebym chciała wejść na sam szczyt. To był nasz wieżowiec, chociaż znajdował się poza granicami dzielnicy, bo dzień po dniu widzieliśmy, jak pnie się coraz wyżej. Ale prace stanęły. Kiedy wracałam do domu z Pizy, wieżowiec przy dworcu głównym nie był już w moich oczach symbolem odradzającej się wspólnoty, lecz kolejnym przejawem tutejszej niewydolności. W tamtym czasie przekonałam się, że nie ma wielkiej różnicy między dzielnicą a resztą Neapolu. Niedomaganie niezmiennie paraliżowało i jedno, i drugie. Za każdym razem miasto coraz bardziej wyglądało tak, jakby zrobiono je z kruchej gliny, nieodpornej na zmiany sezonowe, na ciepło, zimno, a przede wszystkim na burze. A to zalało dworzec na Piazza Garibaldi, a to zapadł się tunel przed muzeum, a to osunęła się ziemia albo zabrakło prądu. W pamięci miałam ciemne i niebezpieczne ulice, coraz bardziej chaotyczny ruch samochodowy, popękane chodniki, rozlane kałuże. Zapchane studzienki żygały wodą, strumienie ścieków, brudu i bakterii spływały do morza ze zboczy upstrzonych nowymi i nietrwałymi budynkami albo drążyły podziemny świat. Ludzie umierali z powodu niedbalstwa, korupcji, ucisku, a mimo to przy kolejnych wyborach entuzjastycznie wyrażali swoją aprobatę dla polityków, którzy ich życie zamieniali w piekło. Jak tylko wysiadałam z pociągu, ostrożnie ruszałam w kierunku miejsc, w których się wychowałam, pamiętając, by zawsze odzywać się w dialekcie, co było wyraźnym sygnałem: jestem jedną z was, nie róbcie mi krzywdy. Kiedy się obroniłam, kiedy spontanicznie napisałam opowiadanie, które w sposób dla mnie nieoczekiwany w ciągu kilku miesięcy przerodziło się w książkę, otoczenie, z którego się wywodziłam, zaczęło przybierać coraz bardziej przerażające kształty. I tak jak w Pizie czy Mediolanie czułam się dobrze, chwilami nawet szczęśliwa, w rodzinnym mieście za każdym razem dopadał mnie strach, że jakieś nieprzewidziane wydarzenie uniemożliwi mi wyjazd, że zostanie mi odebrane wszystko, co zdobyłam. Nie będę mogła spotkać się z Pietro, którego miałam wkrótce poślubić. Drzwi do wytwornych pokoi w wydawnictwie zamkną się przede mną. Nie otrzymam już żadnych dowodów życzliwości ze strony Adele, przyszłej teściowej, matki takiej, jakiej nigdy nie miałam. Już od dawna miasto wydawało mi się przeludnione. Widziałam jeden tłum ciągnący się od Piazza Garibaldi, aż po Via Forcella, Vico Duquesca, Via Lavinaio i Retifilo. Pod koniec lat 60. miałam wrażenie, jakby ten tłum się zagęścił, a rozdrażnienie i agresja zaczęły rozprzestrzeniać się w sposób niekontrolowany. Któregoś ranka zapuściłam się aż na Via Mezzocanone, gdzie kilka lat wcześniej pracowałam w księgarni. Poszłam z ciekawości, by przyjrzeć się miejscu, w którym sporo się natrudziłam, a przede wszystkim, aby rzucić okiem na uniwersytet, do którego nigdy nie weszłam. Chciałam skonfrontować go z wyższą szkołą z Pizy. Miałam nadzieję, że wpadnę na dzieci profesor Galiani, na Armanda i Nadię i będę mogła pochwalić się swoimi dokonaniami. Ale ulica, sam gmach wzbudziły we mnie lęk. Pełno tam było studentów z Neapolu i okolic, w ogóle z całego południa, dobrze ubranych młodzieńców, hałaśliwych, pewnych siebie, butnych i zarazem uległych. Tłoczyli się w wejściach, w aulach, przed sekretariatami, gdzie ciągnęły się kolejki, w których nierzadko dochodziło do kłótni. Kilka kroków ode mnie, trzech czy czterech studentów nagle rzuciło się do bójki. Samo spojrzenie doprowadziło do eksplozji obelki ciosów. Samcza wściekłość domagała się krwi. Padały wyzwiska w dialekcie, który z trudem byłam w stanie zrozumieć. Odeszłam pospiesznie, jakbym otarła się o coś groźnego i to w miejscu, które w moich wyobrażeniach powinno być ostoją bezpieczeństwa i rozumu. Krótko mówiąc, z każdym rokiem sytuacja przedstawiała się coraz gorzej. W tamtym okresie obfitującym w ulewne deszcze miasto doznało kolejnego uszczerbku. Cała jedna kamienica przechyliła się na bok, jak człowiek w fotelu, który opiera się na zjedzonym przez korniki podłokietniku i ten podłokietnik się łamie. Były ofiary śmiertelne, wielu rannych. A poza tym krzyki, bójki, petardy. Jak gdyby Neapol krył w trzewiach furię, która nie potrafi znaleźć ujścia i dlatego zżera go od środka albo wywołuje na powierzchnię owrzodzenie cieknące jadem przeciwko wszystkim – dzieciom, dorosłym, starcom, ludziom z innych miast, Amerykanom z NATO, turystom wszelkiej narodowości, samym mieszkańcom. Jak można wytrzymać w tak niebezpiecznym i chaotycznym miejscu? Na peryferiach, w centrum, na wzgórzach, pod Wezuwiuszem. Co za potworne wrażenie wywarła na mnie wyprawa do San Giovanni a Teduccio, do fabryki, gdzie pracuje Lila i sama Lila. Lila z małym dzieckiem, Lila, która mieszka w żałosnym bloku z Enzo, chociaż nawet ze sobą nie sypiają. Powiedziała mi, że on zgłębia tajniki działania komputerów i że ona chce mu w tym pomóc. W pamięć zapadł mi sztuczny ton eksperta, którym usiłowała odegnać pamięć o San Giovanni. O wędlinach, smrodzie unoszącym się w fabryce, o własnej sytuacji i przytaczała nazwy w rodzaju Ośrodek Cybernetyki w Państwowej Szkole Wyższej w Mediolanie – Radzieckie Centrum Badań nad Zastosowaniem Komputerów w Naukach Społecznych. Jakby usiłowała dać mi do zrozumienia, że wkrótce także w Neapolu powstanie analogiczne centrum. A ja pomyślałam wtedy, że owszem, w Mediolanie tak, na pewno w Związku Radzieckim, ale nie tutaj. że to tylko wymysły jej rozbujałej fantazji, w które wciąga biednego i oddanego jej Enzo. Stąd trzeba uciekać, definitywnie, daleko od życia, jakiego doświadczyłyśmy od dnia narodzin. Tam, gdzie wszystko jest zorganizowane, gdzie wszystko jest naprawdę możliwe. I ja tak zrobiłam, ale tylko po to, by w kolejnych dziesięcioleciach odkryć, jak bardzo się myliłam, że to zawsze jest zamiana na łańcuch o coraz grubszych oczkach. Dzielnica to jedynie cząstka miasta. Miasto to cząstka Włoch. Włochy to cząstka Europy, a Europa całej planety. Dzisiaj tak właśnie myślę, że to nie dzielnica jest chora, nie Neapol, lecz cały ziemski glob, cały wszechświat albo wszechświaty. A sztuczka polega na umiejętności ukrywania tego stanu rzeczy przed sobą i przed innymi. Tamtego zimowego popołudnia 2005 roku powiedziałam Lili o tym, z emfazą i niejako ku przestrodze. Chciałam przyznać jej rację, że ona już jako dziecko wszystko zrozumiała, choć nigdy nie wybrała się poza Neapol. Ale od razu powstydziłam się swoich słów. Wyczułam w nich gniewliwy pesymizm starzejącego się człowieka. Ton, którego ona przecież nie znosiła. Uśmiechnęła się nerwowo, szczerząc stare zęby i powiedziała: cóż to, wymądrzasz się? Rzucasz mi jakieś sentencyjki? Co zamierzasz? Chcesz o nas napisać? Chcesz napisać o mnie? Nie, mów prawdę. To byłoby zbyt trudne. Ale zastanawiałaś się nad tym. Dalej się zastanawiasz. Trochę? Masz mnie zostawić w spokoju, Lenu. Masz nas wszystkich zostawić w spokoju. Musimy zniknąć. Ani Giliola, ani ja, nikt z nas na nic nie zasłużył. To nieprawda. Skrzywiła się z niezadowoleniem i przyjrzała mi się badawczo. Jej źrenice były tak małe, że ledwo dostrzegalne. Miała rozchylone usta. Dobrze, powiedziała. Napisz, jeśli chcesz. Napisz o Gilioli, o kim ci się żywnie podoba. Ale nie o mnie. Nawet się nie waż. Obiecaj. O nikim nie napiszę, o tobie też nie. Będę cię miała na oku. Czyżby? Przyjdę i wedrę się do twojego komputera, przeczytam pliki i skasuję je. Daj spokój. Myślisz, że nie potrafię? Wiem, że potrafisz. Ale ja umiem się obronić. Roześmiała się złowrogo. Nie przede mną.